Jest sobota, właśnie minęła 14.07, wobec tego zapraszam Państwa na godzinę z kulturą.
Kulturalne Lubuskie.
Hubert Pietroński za konsoletą, Janusz Młyński przy mikrofonie. Witamy Państwa. Chciałbym nie używać tego słowa, ale chyba się nie do końca da. Koronawirus. To słowo odmieniane przez wszystkie przypadki towarzyszy nam niemal na każdym kroku. Od dłuższego już czasu postaram się więc, aby w tej audycji było go możliwie mało. Ale jednak no, nie da się go uniknąć. Decyzją rządu, jak Państwo zapewne doskonale już wiedzą, zostały zawieszone wszelkiego rodzaju wystawy, przedstawienia, spektakle autorskie, ba, nawet biblioteki zostały zobligowane, by zamknąć swoje podwoje. Co prawda na 2 tygodnie, ale proszę mi wybaczyć mój pesymizm, myślę, że może to potrwać nieco dłużej. No i jestem w kropce. O czym tu Państwu opowiadać? Z czego zdawać relacje? No cóż, w razie czego, i mam nadzieję, że mnie to Państwo wybaczą, będziemy się ratować co smaczniejszymi powtórkami. Nie mamy po prostu innego wyjścia. Dzisiejsze jednak materiały będą mimo wszystko w lwiej większości premierowe. Między innymi będzie dzisiaj o stypendium twórczym dla aktora Teatru Osterwy w Gorzowie Bartosza Bandury, o tomiku poetyckim gorzowskiej poetki Marii Borcz. Będzie także rozmowa z aktorem seniorem lubuskiej sceny Tadeuszem Bartkowiakiem, a towarzyszyć nam będzie jak zwykle polska muzyka polskich autorów, polskich wykonawców. Michał Bajor. Obiecuję Państwu, że dalej już nie będzie aż tak bardzo apokaliptycznie. Bartosz Bandura, aktor teatru imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie, otrzymał stypendium twórcze prezydenta miasta. O tym, na jaki cel zostanie przeznaczone to stypendium, z jego beneficjentem rozmawiała Izabela Patek.
Zostałeś stypendystą prezydenta, ponieważ chcesz wziąć udział w pewnym przedsięwzięciu, w warsztatach, które mają odbyć się w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego zdecydowałeś się, żeby złożyć wniosek, napisać projekt dotyczący właśnie otrzymania stypendium? No i jak udało Ci się przebrnąć przez te etapy?
Cała ta historia ma swój początek jeszcze też w czasie studiów, gdzie udało mi się dostać na wymianę studencką do San Diego, na Uniwersytet Stanowy, na katedrę aktorstwa i muzyki. I tam poznałem zupełnie inną stylistykę grania, zupełnie inne myślenie o teatrze. Dla mnie to było bardzo świeże, bardzo nowe, ale poszedłem w to, bo ja takie rzeczy lubię. I to mi się bardzo spodobało. Wiedziałem, że kiedyś do tego wrócę, do takiej pracy i do zainteresowania tym stylem. Teraz pracuję nad projektem ze stypendium twórczego, które otrzymałem od ministra kultury i dziedzictwa narodowego. I to będzie projekt, który skończy się premierą spektaklu, nad którym będziemy pracować z wybranymi osobami przeze mnie zaproszonymi. To był taki moment, kiedy poczułem, że właśnie teraz muszę wrócić do tego, co miałem wtedy. Ponieważ chciałbym wykorzystać tę wiedzę w spektaklu, nad którym będę pracował. I taka okazja się przytrafiła. Mam tutaj na myśli Battery Festival, który odbywa się od 38 lat nieprzerwanie w Nowym Jorku, na Dolnym Manhattanie, organizowany przez kompanię właśnie Battery. I tam odbywają się przez tydzień warsztaty, które prowadzą ludzie z całego świata. Są to warsztaty zarówno ruchowe, zarówno z konkretnych gatunków styli tanecznych, jak i aktorskie. Warsztaty z performance'u, z happeningów. A wieczorami w różnych przestrzeniach miasta na Dolnym Manhattanie odbywają się spektakle. Również zaproszonych kompanii teatralnych z całego świata. I ja pomyślałem, że zaaplikuję, ponieważ trzeba było aplikować o warsztaty. Zaaplikuję, pojadę, może się uda. Wykorzystam tę wiedzę, którą tam zdobędę do dalszej pracy. I w tym czasie złożyło się, że zostało puszczone w internet ogłoszenie o stypendiach twórczych prezydenta miasta w Gorzowie i podpiąłem ten mój pomysł pod aplikowanie o to stypendium. Chcę pojechać tam, do tego Nowego Jorku, by się dalej rozwijać, a stypendia poniekąd mają taką rolę, by ten rozwój u artystów przebiegał szybciej, sprawniej i by efekty tej pracy były namacalne. Nie ukrywam, że dostanie się tam na ten festiwal dzięki temu stypendium. Jest czymś szalenie ważnym, taką jedną częścią składową całej tej układanki, którą gdzieś tam mam w głowie. Oczywiście odbyło się spotkanie z komisją, która pytała po co, dlaczego, jak. Miała też przed sobą, każdy członek komisji miał przed sobą informacje o mnie, jakieś tam rekomendacje, mogli zobaczyć, kim jestem, czym się zajmuję i zadecydować, czy warto, czy nie. Udało się i mam nadzieję, że mój pobyt w Nowym Jorku na pewno jakoś wpłynie na dalszą pracę.
Po tym, jak weźmiesz udział w tych warsztatach, potem efekty tego, czego się dowiedziałeś, nauczyłeś, będziemy mogli zobaczyć w Gorzowie?
Tak, taki mam plan, ponieważ od września zaczynam realizować projekt ze stypendium twórczego ministra kultury. W tym projekcie będzie można zobaczyć stylistykę teatru czy poruszania się, bycia na scenie, którą ja nabywam przez całe swoje życie. A między innymi też nabędę, mam nadzieję, w Nowym Jorku od ludzi, których obserwuję teatralnie, których pracę śledzę i chciałbym to przerzucić na scenę, pokazać moje myślenie o teatrze i chciałbym to wystawić jeszcze w tym roku tutaj u naszego patrona.
Ukazał się kolejny zbiór wierszy gorzowskiej poetki Marii Borcz. O tym ciekawym tomiku poetyckim Izabela Patek rozmawia z Beatą Patrycją Klary, poetką i recenzentką, dwukrotną zdobywczynią lubuskiego Wawrzynu Literackiego.
Ukazał się kolejny, 12 już tom poezji Marii Borcz. Ten tom nosi tytuł Dotyk synderezis. Poprzedni nosił tytuł W hotelarni świata i budził sporo kontrowersji właśnie ze względu na słowo hotelarnia. Teraz dość trudne dla wielu osób słowo synderezis również budzi pewien niepokój i zastanowienie, czy wiele osób zrozumie sam tytuł i to, co autorka chciała nam przekazać w tej swojej poezji.
Wielu z nas poetów na jednym ze spotkań literackich pochyliliśmy się nad tym tytułem. Ja jestem redaktorem tej książki i niespecjalnie ten tytuł lubię. Właśnie dlatego, że słowo synderezis jest trudne, jest bardzo niepoetyckie. A skoro jest niepoetyckie, może odrzucać czytelnika. Liczmy jednak na to, że po prostu z drugiej strony czytelnik będzie ciekawy, co synderezis znaczy, a znaczy po prostu wrodzone sumienie człowieka. Okazuje się, że nawet mieszkańcy odległych krain w plemionach, którzy są niewykształceni, którzy nie dotykali się nigdy religii, wiedzą, co jest dobre, co jest złe, a więc synderezis mają w sobie od urodzenia. I temu zagadnieniu, a więc pod względem dopasowania tytułu, to na pewno on jest bardzo adekwatny do treści tej poetyckiej książki, bo wokół tego synderezis napisane są wszystkie utwory. Ba, nie tylko poszczególne wiersze, ale autorka postanowiła w swój sposób opisać Drogę Krzyżową. Dlatego też promocja tomu odbędzie się na 2 dni przed Triduum Paschalnym, jeżeli się oczywiście odbędzie, 7 kwietnia, żeby nawiązać do tego skupienia, do tego stanu, w którym Droga Krzyżowa ma w jakiś sposób oczyścić człowieka, ma go zmusić do myślenia. Ba, wszystkie wiersze Marii są takie właśnie, że mają nas uczulać, mają powodować, że będziemy się zastanawiali, jak żyjemy, jak postępujemy, czy to jest dobrze, tak jak robimy, czy może jeszcze ciągle musimy sporo nad sobą pracować. Maria w takich krótkich słowach wypunktowuje nasze i swoje, pamiętajmy, że to zawsze jest przefiltrowane przez autora, swoje postępowanie, swoje kroki i daje nam do myślenia. Jest trudna w odbiorze przez to, że nie przygotowuje nam gotowych recept. Nie mówi nam, róbcie tak, a będzie dobrze. Nie, pokazuje nam, robicie źle. Zastanówcie się sami, co macie zrobić, żeby było dobrze.
Maria Borcz w swoich wcześniejszych tomach właśnie bardzo często dotykała tych kwestii etycznych, religijnych, filozoficznych, ponieważ to związane jest również z jej zawodem wcześniej wykonywanym. Uczyła bowiem religii w szkole, stąd też to zainteresowanie kondycją moralną, etyczną, religijną, filozoficzną człowieka. I myślę, że to przeczytanie takiego tomiku, analizowanie tych wierszy, to świetna możliwość właśnie do zatrzymania się przez chwilę i zastanowienia nad naszą moralnością, nad postępowaniem, nad etyką, nad tym, co robimy.
Mam wrażenie, że książki Marii to jest właśnie taka katecheza, to jest takie dawanie świadectwa. Ona jako wrażliwy człowiek nie może się z pewnymi rzeczami pogodzić i dlatego sygnalizuje je w wierszach. A co my już, czytelnicy, z tym zrobimy, to już jest nasza sprawa, ale mam nadzieję, że wielu czytelników pochyli się nad tymi wierszami i zamyśli, bo potem, zwłaszcza w czasie Triduum Paschalnego, który jest wyjątkowo przeznaczony do tej refleksji i zatrzymania, a później będzie już czas świętowania zmartwychwstania.
Ta promocja planowana jest, jak wspomniałaś, na 7 kwietnia. Gdzie ona ma się odbyć, jeżeli oczywiście sytuacja epidemiologiczna się zmieni i będzie lepsza i nic nie stanie na przeszkodzie, żeby ta promocja się odbyła?
Zapraszamy do Klubu Kultury MCK 1 na ulicy Chrobrego na godzinę 18. Spotkanie poprowadzi ksiądz Jerzy Hajduga. Myślę, że on najbardziej z racji swojej profesji będzie mógł nas przeprowadzić przez meandry tego czasu opisanego przez Marię, czyli Drogi Krzyżowej, ale nie będzie to spotkanie wybitnie religijne. Zapraszam wszystkich, ponieważ właśnie synderezis nie jest powiązane z religią. Jest czymś, co jest po prostu w człowieku wrodzone.
Miło mi poinformować Państwa, że bohaterem następnego materiału będzie człowiek, który prawie całe swoje życie zostawił tutaj w Zielonej Górze, całe swoje dorosłe, artystyczne życie. To będzie aktor senior, emerytowany już od wielu, wielu lat, właściwie od roku 1990, przez wiele lat oczywiście związany z Lubuskim Teatrem w Zielonej Górze. Udało nam się porozmawiać o powodach wyboru zawodu aktora, o początkach jego kariery, współpracy z legendą polskiego teatru Jerzym Grotowskim, no i oczywiście o pracy na zielonogórskiej scenie w latach 70. i 80. Tadeusz Bartkowiak.
Lubiłem śpiewać i lubiłem Mickiewicz, romantyków lubiłem. Nauczyłem się na pamięć. Potem jak zdawałem do szkoły aktorskiej, to mówili, że ja umiem całego pana Tadeusza. Maturę zdałem w Kościerzynie, potem nie wiedziałem, co z sobą począć. Kiedyś napisali w Dzienniku Bałtyckim, że potrzebują aktora do teatru Lalek, do Gdańska. Więc ja pojechałem tam i zaraz mnie tam przyjęli. Tam pani Gołębska prowadziła to. I dwoje osób zdawało do szkoły aktorskiej, ja się z nimi zabrałem. Wydawało mi się, że teatr Lalek mi się podobał, a ja miałem takie dziwne ambicje, bo byłem nieśmiały. Ja myślę, jeżeli pójdę do szkoły aktorskiej, to zrobię się śmiały. Dawałem do szkoły warszawskiej, nie przyjęto mnie. Byłem 14 dni na obozie. Zarzucano mi, że mam chore serce, że jestem nieśmiały do kobiet. Przyjechałem z powrotem do Gdańska, do Teatru Lalek i spotkałem w tramwaju taką parę francusko-polską, którzy również zdawali do warszawskiej szkoły teatralnej, ale nie zostali przyjęci ze względu na francuskie akcenty i tak dalej. No i mówię, słuchaj, ty jedź do Krakowa albo do Łodzi, tam jeszcze teraz we wrześniu możesz zdawać. No ja tam pojechałem do Krakowa, to ogromna sala, pełno ludzi, wszyscy zdają do tej szkoły aktorskiej. No to tam pójdę powiedzieć ten wiersz i poszedłem. No i powiedzieli, że mnie przyjęli. 24 osoby na pierwszym roku to bardzo dużo. A ja z moją nieśmiałością w październiku pojechałem do tego pięknego Krakowa i pomyślałem sobie, że są mniej ładne dziewczyny niż w Warszawie, ale Kraków ładniejszy. Bardzo, bardziej romantyczny. Jakiś taki mi się wydawał. To było w 55 roku. Mnie to męczyło rano na pływalnię o godzinie 7. Potem to trwało do 19. Zajęcia trwały do 19 z przerwą na obiad. Wydawało mi się, że to jest bardzo trudne, że to jest nie do przetrzymania, że ja zrezygnuję, no ale trwałem.
Jak pan trafił do Jerzego Grotowskiego, do Opola?
On miał trudności z doborem aktorów, bo po prostu robił teatr tak, lewą ręką do prawej kieszeni. Tak nam się to wydawało. No ale ponieważ załatwiłem mieszkanie, był taki dosyć sympatyczny zresztą. Tak jak on umiał pracować z aktorem i wnikał w osobowość aktora, to nikt potem z tych 30 lat, które ja spędziłem w teatrze, nikogo takiego nie było. No ale ponieważ te próby wydawały mi się bardzo takie, jakby on tworzył teatr amatorski. Bo Grotowski twierdził, że teatr klasyczny, który ludzie już znają, z treści, więc trzeba robić teatr, żeby zaskakiwał. On chciał, żeby aktor na poszczególne sceny znalazł sobie jakąś formę ciekawą. Ciekawą formę z życia. To nie musiało mieć nic wspólnego z tą treścią. Grotowski prowadził taki reżim, że jeżeli się nawet minutę spóźniano, to stało się kartki upomnienie, że się minutę spóźniło. I tam też zobaczyłem stojącą na scenie Komorowską, która była moją młodszą koleżanką, ona była z Lalek zresztą. Ale potem tak się przemyciła, że nie musiała tego dyplomu robić. I ja mówię, co ty tu robisz? A ona mówi, wiesz co, do perfekcji uczę się wskakiwania do worka. No, to zapamiętałem. No ale ona potem uciekła też od niego. Potem pojechałem do Bielska-Białej. 2 lata byłem w Zabrzu. No tam tego dymu było tyle, jak człowiek ubrał białą koszulę, to pełno sadzy było zawsze. Potem do Bielska-Białej. Żałowałem, że z Bielska-Białej uciekłem. Z Bielska-Białej uciekłem do Bydgoszczy. Tam byłem przez 6 lat. Jak tu przyjechałem do Zielonej Góry, to myślałem, że tu będę rok i ucieknę. Mnie to jakoś tak dołowało, ten pobyt. To nie chodzi o piękno miasta, tylko mnie klimat nie odpowiadał tutaj. Zawsze mi się chciało spać.
Kto wtedy był dyrektorem teatru?
Jerzy, jak się nazywał ten główny reżyser od Sienkiewicza?
Hoffman.
Jerzy Hoffman, ale to nie był on. To był z Poznania taki reżyser teatralny. Ja tutaj byłem wybrany do 40-latka, jedyny aktor z Polski. Już miałem grać, ale pyta mnie gruza. Podoba się panu scenopis? Ja mówię, nie podoba mi się. No i tu już przegrałem, ale drugi raz przegrałem wtedy, kiedy z Kwiatkowską, jak drugi raz przyjechałem, z Kwiatkowską robiłem scenę, byłem tak sfilmowany w scenie z Kwiatkowską, że po prostu nie umiałem zagrać tego. No ale to nie chodzi, o to miałem nowego Fiata, więc zawsze się człowiek tym się pocieszę.
Te pierwsze lata w Zielonej Górze jak wyglądały? Jak wtedy wyglądało miasto, jak pan wspominał?
Miasto
wtedy
mi się podobało, tylko ten klimat. A poza tym robiłem zastępstwo jakiejś komedii. Wyjechaliśmy pierwszy raz do odległej od 100 kilometrów od Zielonej Góry. Jak się to nazywa? Sulechów, nie? Sulęcin. A mówię, gdzie ty człowieku tu przyszedłeś? Tu jest teatr objazdowy. Przecież to trzeba mieć dużo siły. Pamiętam jak aktorzy, którzy tu byli, mówili, słuchaj, tutaj jest taki stary aktor, ma 50 lat. I on jeszcze gra w tym teatrze i jeździ po terenie i jak on wytrzymuje? Śliwa. Zawsze czekałem na reżysera, który by się zainteresował tak jak Grotowski moją osobowością. A ich to nie obchodziło. Bo wtedy czekałem ciągle na jakąś psychologiczną sztukę. Czy to byłby Czechow, czy to byłby Ibsen. Po tym jak już wyszedłem z teatru, to zwrócili się do mnie, żeby w Trzech Siostrach zagrać, czy w Wiśniowym Sali. No ale ja już nie chciałem. Ja powiedziałem, że już nie chcę się babrać w tym wszystkim. Tutaj, kiedy przyjechałem w 69 roku, było nas 30. 30 aktorów. Z tych nie żyje już nikt, oprócz mnie.
I za chwilę nastąpi to, co zapowiadamy na początku, mianowicie powtórka, bez której już sobie jakoś nie potrafimy poradzić z powodu tego oczywiście, o czym mówiłem, że wszelkiego rodzaju imprezy natury kulturalnej zostały odwołane z oczywistych i wiadomych dla wszystkich względów. Za chwilę historyk, znawca polskich kresów, autor wielu publikacji na ich temat, w tym wielotomowej serii zatytułowanej Kresowa Atlantyna, Atlantyda, historia i mitologia miast kresowych, profesor Stanisław Nicieja, bo o nim właśnie mowa, gościł w grudniu w Zielonogórskim Muzeum Ziemi Lubuskiej. Autor dzielił się swoimi poglądami na historię i zwierzał się uczestnikom swojego spotkania autorskiego z wielkiego sentymentu, jakim darzy kresy wschodnie II Rzeczpospolitej.
Ja jestem historykiem pod wpływem historiografii francuskiej. To zupełnie inaczej patrzy. Nie fascynuje się historią polityczną. Więcej, uważam to jak Francuzi, że historia polityczna jest historią nudną. Taką samą, bo co w historii politycznej jest? Ktoś kogoś wykańcza, inny przychodzi, przez jakiś czas tam rządzi, zużywa się, przychodzi następny. Czyli w zasadzie jest to samo. To, co jest fascynujące w historii, to jest historia kultury, historia obyczaju, historia nauki, historia sztuki, historia ludzkiego talentu. To jest ta barwa. Interesuje mnie człowiek, który zostawia w historii coś, co jest ponadczasowe. Historia napisania tych 200 miast, ona mnie od 10 lat tak uziemiła. Wokół tego jestem zamknięty w swojej pracowni, w swoich podróżach, w swoich wędrówkach. I w wędrówkach, w takich spotkaniach jak to, ja tu przyjechałem z wielką przyjemnością, bo takie spotkania są dla mnie tlenem. Dzięki takim spotkaniom ja dostaję nowe kontakty, nowe informacje, nowe rzeczy, które mogę wprowadzić do historiografii, które by nie były, gdybym tutaj nie był. No to mogę do książki wprowadzić i chyba tym moje książki się wyróżniają i mają dlatego taką recepcję, bo dzisiaj, proszę Państwa, nie sztuka książkę napisać. Każdy napisze, każdy grafoman napisze. Chyba pieniądze zapłacą. Ważne, żeby ktoś tą książkę chciał przeczytać, kupić, no bo pisać sobie amuzą bez sensu. Więc podstawa to, że trafiłem do czytelników, że cała seria jest zbierana książek, to myślę, że to jest to, co mi się w życiu udało i chcę to utrzymać. Podróżuję, teraz byłem 50 spotkań, jutro mam jeszcze 2 spotkania. Są to męczące, bo czasem jadę do Lubaczowa 500 kilometrów, wracam tego samego dnia, w Krośnie byłem niedawno, w Bytomiu. Są, szczególnie na Śląską, spotkanie, gdzie przychodzi po 400-500 osób, głównie wnukowie, potomkowie kresowian. Tak przykładu, byłem w Perth, na Uniwersytecie w Perth w Australii. Jako człowiek cmentarny przyszedłem na cmentarz. Lubię cmentarze. Cmentarz Piniero, duży cmentarz w Perth. Wchodzę, a przy bramie potężna kwatera, 300 grobów ludzi z Wołynia. Przeżyłem szok. Myślę, 600 z tego Wołynia do tego Perth jest 18 tysięcy kilometrów. Ja leciałem samolotem coś 14 godzin. Musiałem jakiś tam zastrzyk wziąć, żeby zakrzepu nie dostać w samolocie. Myślę, jak ci ludzie tu trafili? Jakie drogi ich wiodły? Kto ich tutaj po prostu przywiózł? I jak się dorobili pewnej pieniędzy, bo to są nagrobki dość bogate. Nie tylko prosty krzyż, tylko widzę marmurowe z rzeźbami, a przy samym bramie wejściowej duży nagrobek z napisem Karol Osoliński, ostatni polski prokurator miasta Lwowa. Ja słyszałem tylko o Maksymianie Osolińskim, twórcy Osolineum Wielkiej Polskiej Biblioteki, takiej oksfordzkiej. Tam się proboszcza, bo tam się bardzo mocno rozwinął polski katolicyzm, duży kościół polski wybudowali. Czy ktoś z Osolińskich tutaj jest? Mówi, tak, jest wnuk, już nie mówi po polsku, ale może panu dać informację. I dzięki temu poszedłem do niego, dał mi zdjęcie tego Osolińskiego, historii jego. Dzięki temu zaistniał, on jest w książce. Tak to może nie wiadomo, że taki Osoliński w ogóle był, a ileż takich postaci jest. Jak w każdym tomie u mnie jest około 1200 nazwisk, to głównie takich, którzy przeminęli, odpłynęli, nikt ich nie zauważył. W ostatniej chwili jakiś późny wnuk mi wskazał, kim on był i co dokonał. Żeby tak pokazać sens tego, co robię, to z tych licznych spotkań najbardziej utkwiło mi w pamięci spotkanie w Stanisławowie. To jest dzisiaj ukraińskie miasto, nazywa się Iwano-Frankiwsk. Duże miasto, ładnie odbudowane. Ukraina się nierównomiernie rozwija. Są miasta zapyziałe, brudne, odpychające i są miasta, że mają w miarę dobrą samorządność i kwitną. Lwów tak się ładnie podnosi, Łódzk bardzo ładnie wygląda. Stanisław jest takim miastem, Komyja jest miastem ładnym. W tym Stanisławie, proszę Państwa, był na moim spotkaniu przywódca prawego sektora. To jest partia ukraińska o bardzo wąskich wpływach politycznych, ale bardzo krzykliwa, bardzo silna narracyjnie i medialnie. Po prostu oni narzucili retorykę historyczną całej Ukrainie i części elitom politycznym polskim. Tenże przywódca prawego sektora wiedział o mnie wszystko jak porządny lustrator. Wiedział, gdzie się urodziłem, kto jest moim ojcem, kto matką, co robiłem, co w życiu napisałem, co w życiu powiedziałem. Wszystko wiedział, chyba więcej niż ja o sobie. I zadał mi takie pytanie. Panie profesorze Nicieja, chcę pan tu publicznie zapytać, dlaczego z uporem maniaka od 35 lat zajmuje się pan naszymi ukraińskimi miastami? Czy pan naprawdę nie ma co w Polsce robić? Czego pan tutaj o tej Ukrainie ciągle pisze i jeździ tutaj? Nie może pan pisać o swoim Strzegonu, gdzie pan się urodził? Czy o Wadowicach, gdzie się rodzice pana urodzili? Nie może pan o Świdnicy pisać, gdzie pan chodził do liceum? Patrzyłem mu w oczy i powiedziałem, proszę pana, ja nie piszę o waszych ukraińskich miastach. Ja jestem historykiem Polski i piszę historię Polski. A jeżeli pan nie ma orientacji, to muszę pana zorientować, że Polska jako duże państwo europejskie nie leżała w tym samym miejscu. Że to jest państwo, które nie miało przez 1000 lat tych samych granic. Było to państwo, które miało pulsujące granice. Inny kształt miała Polska w czasach Piastów, inny w czasach Jagiellonów, inny w czasach Wazów, już było mniejsze. Był czas, że tego państwa w ogóle nie było. Odrodziło się zupełnie w innym miejscu, już dzisiaj jest, bo miało granice nad Zbruczem, Dniestrem, Niemnem, Choryniem. Dzisiaj te rzeki płyną na Litwie, na Białorusi, na Ukrainie. Jak się odrodziło w 1918-19 roku, gdyby ktoś wówczas powiedział, że Polska leżała nad Odrą albo Nysą Łużycką, to by się w głowę stukali, powiedzieli, zwariował człowiek, jak to? I Polski nie ma nad Choryniem czy Niemnem, a jest nad Odrą. I jak pan mnie namawia, żebym ja pisał historię Polski w granicach dzisiejszego państwa polskiego, to pan mnie namawia, żebym sobie wyciął 3/4 mózgu. Bo gdzie się urodził Moniuszko, Kościuszko, Słowacki, Zapolska, Gronger, Miłosz, Konwicki, Herbert. Więc ja nie piszę o waszych ukraińskich miastach, mówię tego polityka prawego sektora. Ja piszę historię Polski.
No i jeszcze jeden komunikat na zakończenie dzisiejszej audycji. Zielonogórska Biblioteka Norwida informuje, że mimo iż fizycznie jest zamknięta, czytelnicy mogą korzystać z jej zbiorów poprzez stronę internetową umożliwiającą między innymi dostęp do Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej, w której można znaleźć wiele artykułów i czasopism oraz książek w postaci elektronicznej. Ponadto na stronie internetowej w wirtualnej czytelni Norwida znajdą państwo dostęp do szeregu baz internetowych umożliwiających zdalny dostęp do wielu publikacji. To wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa dzisiaj. Hubert Pietroński za konsoletą, Janusz Muński przy mikrofonie. Kłaniamy się z państwu nisko i zapraszamy na następną audycję Kulturalne Lubuskie za tydzień 21 marca, jak zwykle o 14:00.